wybiła godzina 10, więc rozpoczynamy naszą cotygodniową transmisję wykładu z Chełma. Witam dzisiaj wszystkich słuchaczy w świąteczną niedzielę. I dlatego, że świąteczna, wielkanocna dla w kościele chrześcijańskim w ogólności, temat będzie nawiązywał do postaci, do osoby, która się z tymi świętami bardzo ściśle wiąże. Tak jak zapowiadałem we wpisie, w poście odnośnie dzisiejszego wykładu, nasz temat to potrzeba śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Z naciskiem na jedno i drugie, to znaczy na potrzebę Jego śmierci i na potrzebę Jego zmartwychwstania. Być może nawet ten drugi wątek, potrzeba Jego zmartwychwstania, będzie ważniejszy w naszym temacie, ponieważ materiał, który przygotowałbym, będzie w większości drugiej części dotyczył dzieła naszego Pana po zmartwychwstaniu, a więc tego, co zmartwychwstały Jezus robi dla nas, dla tych, za których umarł. Wszyscy chrześcijanie na całym świecie uważają naszego Pana za Zbawiciela. Bardzo często jednak nie wiedzą dokładnie, na czym to zbawienie polega, więc słowa na ten temat. Na czym polega zbawienie naszego Pana, nas jako ludzi? Na czym polega Jego rola jako Zbawiciela? Polega tylko i aż, mówię tylko i aż, bo to jest i tylko i aż, polega tylko i aż na tym, że zbawia człowieka od wyroku adamowego, który Bóg wydał na Adama i który dziedzicznie następnie przechodzi na wszystkie kolejne pokolenia aż do chwili obecnej. Od naszej pierwszej pary rodziców z Edenu aż do dzisiaj. Zobaczmy na dwa wersety, które o tym mówią. Nie będę tego wątku bardzo rozwijał, bo to jak gdyby oczywiste, no ale coś przeczytać wypada. Rzymian 5 rozdział, werset 12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli w Adamie, przez jednego człowieka to się rozpoczęło, weszło, ale wszyscy w nim zgrzeszyli i dzisiaj jako dzieci, potomkowie Adama, rodzimy się już genetycznie z tym grzechem i nawet nie mamy możliwości, aby nie grzeszyć. I jeszcze ten sam list do Rzymian, 8 rozdział, od 20 do 21. Gdyż stworzenie, chodzi o rodzaj ludzki, ludzkość, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, można także to tłumaczyć marności, nie z własnej woli, nie z własnego wyboru, że chciało być poddane znikomości, marności, czyli klątwie, śmierci, umieraniu, lecz z woli tego, który je poddał. No a tą wolę oczywiście przejawiał Bóg, który poddał ludzkość z powodu grzechu Adama takiej właśnie znikomości, marności, klątwie. Ale, pisze dalej Paweł, w nadziei poddał, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia, czyli od tego wyroku adamowego, od tego grobu, umierania kończącego się w grobie, ku chwalebnej wolności dzieci bożych. Także dla wszystkich nas jest chyba oczywiste, że w obecnym czasie człowiek umiera dlatego, że Adam zgrzeszył i ściągnął swoim grzechem konsekwencje na wszystkich ludzi. Jezus natomiast umarł po to, by ten wyrok wydany na Adama tam w Edenie mógł zostać cofnięty. Gdyż w przeciwnym razie, gdyby nie cofnąć tego wyroku, jaki został wydany w Edenie na Adama, wszyscy bylibyśmy na zawsze straceni. Adam i wszystkie jego dzieci, czy także my. Przyjęcie Jezusa jako Odkupiciela daje możliwość wyjścia spod tego potępienia, spod tego gniewu Boga w Adamie, na Adama wydanego. Natomiast nieprzyjęcie naszego Pana, powiedzmy także i o tym, natomiast nieprzyjęcie naszego Pana oznacza co? Kolejne jakieś potępienie za to, że go ktoś nie przyjął? Nie. Nieprzyjęcie naszego Pana oznacza pozostanie pod już wydanym i cały czas egzekwowanym wyrokiem, ale w żadnym wypadku nie wciąga na nikogo żadnego dodatkowego potępienia. Jak niestety uczy większość denominacji chrześcijaństwa. Tak niestety uczą, że nieprzyjęcie Jezusa wciąga na człowieka, który go nie przyjmuje, potępienie. To jest nieprawda. Potępieni jesteśmy wszyscy w Adamie. Jezus jako Zbawiciel daje każdemu szansę wyjścia spod tego potępienia. Zobaczmy do takich dwóch fragmentów biblijnych, które na to pokazują, że jest nieprzyjęcie Jezusa nie ściąga na nikogo żadnego nowego potępienia. nieprzyjęcie Jezusa pozostawia człowieka pod oryginalnym, pierwotnym potępieniem adamowym, jakie w Edenie spadło na rodzaj ludzki. Zobaczmy, jak Mateusz 18:11 mówi o celu przyjścia naszego Pana na ziemię, żeby umrzeć za człowieka. Mateusz 18:11. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Na co zginęło? No zginęło doskonałe życie zaoferowane Adamowi, które on stracił przez swój grzech, przez swoje nieposłuszeństwo. To właśnie zginęło i Jezus przyszedł, żeby to, co zginęło, odzyskać. I Ewangelia Jana, 3 rozdział, te dwa fragmenty nam się przydadzą, dwa wersety. Jana, 3 rozdział, werset 18. Kto wierzy w Niego, nie jest sądzony. Kto zaś nie wierzy, już został osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Zauważmy, że ten werset mówi, że kto wierzy w Niego, nie jest sądzony, a kto nie wierzy, już został osądzony, bo skoro nie uwierzył, to ten wyrok sądu, potępienie, jaki w Adamie spadł na niego i jest dziedziczony, na nim pozostaje. Ten werset wyraźnie o tego słowa pozostaje nie używa, tylko mówi, że już jest osądzony, w Adamie osądzony, a nie wierząc naszego Pana nie wychodzi spod tego osądu o potępienia adamowego. Natomiast w wersecie 36 tego samego rozdziału już jeszcze wyraźniej Jan pisze, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, czyli nie jest Mu posłuszny, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży pozostaje nad nim. Oczywiście tłumaczenia różne próbują tą myśl wypaczyć i sugerować, że ten gniew Boży spada na niego. Niestety w oryginałach greckich jest gniew Boży pozostaje nad nim i tak niektóre przykłady to też oddają. Także nie wszystkie próbują oszukać i przemienić myśl ewangelisty. Jeszcze raz go powtórzę. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. No może wyjść spod potępienia w Adamie. Kto zaś nie słucha, nie jest posłuszny Synowi, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży, ten w Adamie wydany, w Edenie i dziedziczony następnie przez wszystkie pokolenia, pozostaje nad nim. Nie wyjdzie taka osoba, taka jednostka spod potępienia adamowego, jeżeli nie będzie chciała przyjąć naszego Pana jako tego, który umarł za niego i daje mu możliwość zdjęcia tego wyroku adamowego. Nie ma czegoś takiego jak potępienie w Jezusie. To chciałbym bardzo mocno podkreślić, gdyż z powodu błędnych nauk w chrześcijaństwie takie rzeczy są głoszone. Potępienie w Jezusie. Jest tylko i wyłącznie potępienie w Adamie. I mamy go. Przeżywamy go. W Jezusie jest natomiast zbawienie od potępienia w Adamie. 80% wersetów Nowego Testamentu, które mówią o zbawianiu, o zbawieniu, nie ma na myśli zbawienia do życia wiecznego, tylko właśnie ma na myśli zbawienie spod wyroku adamowego, który jest dostępny dla wszystkich tylko i wyłącznie na podstawie przyjęcia wiarą Jezusa. Nie potrzeba nic innego zrobić, jak przyjąć wiarą Jezusa jako tego, który umarł za mnie, żeby dostąpić zbawienia spod wyroku adamowego. Jeszcze raz podkreślam, około 80% wersetów Nowego Testamentu, które używają czasownika zbawić albo rzeczownika zbawienie, ma na myśli zbawienie spod wyroku adamowego. I tylko to zbawienie. Nie sądźmy, że chodzi w tych wersetach, w tej ogromnej większości, o zbawienie od razu do życia wiecznego. Nasz Pan swoją śmiercią nikomu nie kupił życia wiecznego. O życie wieczne trzeba zabiegać samemu. Natomiast te pozostałe 20% wersetów, które mówią o zbawianiu, o zbawieniu, dotyczy rzeczywiście zbawienia do życia wiecznego, który jest bardzo długim procesem, wymaga lat pracy nad własnym charakterem i niestety dla wielu zakończy się porażką. Tutaj moglibyśmy porównać parę wersetów biblijnych, znowu niezbyt szczegółowo, bo to nie nasz temat, ale do kilku zajrzymy. Porównajmy na przykład tak. Dzieje apostolskie 16:31, które mówią tak. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. No okazałoby się, że bardzo łatwy proces. Uwierz w Pana Jezusa, a jak uwierzysz, to i ty, i cały twój dom będziecie zbawieni. Do życia wiecznego od razu? Tak w jednej minucie? W 5 minutach? Coś podobnego, jak to poganie tak wierzą że wymówienie w godzinie śmierci jakichś dwóch magicznych słów Hare Krishna na przykład daje już gwarancję życia wiecznego, bo zdążył wypowiedzieć Hare Krishna. No a jak nie zdążył, to przepada, jak zdążył, to żyje wiecznie. Wiadomo, że coś jest z tym nie tak. Więc ten werset jest prawdziwy. Jest prawdziwy, ale dotyczy tylko zbawienia spod woroku Adamowego. Ty uwierz w Pana Jezusa. Nieco dokładniej, ale również w tym samym znaczeniu Rzymian 10 rozdział mówi, Rzymian 10 rozdział od 9 do 13. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, to co? Zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, pisze dalej apostoł, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, tak do 13 miałem czytać, powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma bowiem różnicy między Żydem i Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Do życia wiecznego? Od razu wystarczy ustami wyznać i uwierzyć w sercu, że Bóg zbudził z martwych naszego Pana i już będziemy zbawieni do życia wiecznego? Już nasze charaktery będą doskonałe? Będą nadawały się do życia wiecznego w nieskończonych wiekach przyszłych? Nie jest tak łatwo niestety. Bo gdyby tak było łatwo, gdyby wystarczyło wyznać ustami, uwierzyć w sercu i być zbawionym od razu do życia wiecznego, no to co by powiedzieć o Filipensów 2.12 na przykład? To tylko takie przykłady daję, prawda? Filipensów 2.12, który także mówi o zbawieniu, ale zobaczmy, jak mówi o tym zbawieniu. Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. On tu pisze już do umiłowanych, do tych, którzy na pewno Jezusa wyznali i umysłem, i ustami, i sercem. I pisze do tych, żeby z bojaźnią i ze drżeniem swoje zbawienie sprawowali. To przecież ci bracia, do których on tu pisze, nazywa ich umiłowanymi, już dawno powinni być zbawieni. Oni są już na pewno po momencie wyznania Jezusa ustami i przyjęcia go w swoim sercu. A mówi do nich, żeby z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawowali. Albo 2 Tesalonicjan 2.10. Zobaczmy także i tutaj. 2 Tesalonicjan 2.10. I w całym złudzeniu, to tak wyrwane z kontekstu, ale ja wybieram tylko te wersety, które nas interesują dla tego zbawienia. I w całym złudzeniu niesprawiedliwości w tych, którzy dają się gubić, to jest dosłowne tłumaczenie, tak jak kody podają, którzy dają się gubić, bo miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Mówi tutaj o tym, że kiedyś nasz Pan miał wrócić, miał zniszczyć tych, którzy idą za szatanem, którzy dają mu wiarę. I pisze dalej, że w całym złudzeniu niesprawiedliwości w tych, którzy dosłownie dają się gubić, bo miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Nie przyjęli miłości prawdy, aby byli zbawieni do życia wiecznego. Czyli znowu mówi o osobach, które jakiś czas próbowały się być zbawione, pracowały w tym kierunku, już dawno były po przyjęciu naszego Pana, ustami wyznali, w sercu uwierzyli, a mimo to dali się zwieść różnego rodzaju pułapkom, pokusom szatana, dali się zgubić, a powodem, dla którego zdali się zgubić, jest co według Pawła? Bo nie przyjęli miłości prawdy. Co znaczy nie przyjąć miłości prawdy? Wiemy, że mamy prawdę i ducha prawdy. Prawda to pewne fakty, wiedza, o którą przyjmujemy do naszego umysłu. I jeżeli tą wiedzę wprowadzamy w czyn, praktykujemy w codziennym życiu, ona prowadzi do wytworzenia ducha tejże prawdy, czyli takiego charakteru, zalet charakteru. Prawda jest naładowana duchem prawdy, zaletami charakteru, tak jak kabel jest naładowany prądem elektrycznym, jeśli tam prąd płynie. I w tej prawdzie ten duch jest obecny, trzeba go oddzielić i przenieść do naszego umysłu, woli i serca. Do umysłu najłatwiej, bo to tylko prawda, wiedza, nieco trudniej do serca i do woli, żebyśmy byli tym duchem prawdy kierowani, pobudzani. A Bóg takich szuka, którzy by go chwalili w duchu, czyli w swoim woli, w swoim sercu i w prawdzie, czyli w umyśle. Chcę, żeby prawda i duch prawdy ogarnęły nas całkowicie w naszym umyśle, woli i sercu. A ci, którzy nie przyjmują miłości prawdy, dlaczego to jest miłość tylko wymieniona? Jest bardzo wiele cech charakteru, no ale miłość jest tą najwyższą. Wobec tego pod miłością prawdy apostoł ma na myśli całe usposobienie prawdy, całego ducha prawdy, wszystkie inne cechy charakteru, które składają się wspólnie na obecność tejże miłości. I ponieważ miłości prawdy, mógłby również dobrze powiedzieć, ducha prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Więc jak ktoś biegnie w swoim życiu latami, poświęcony, rozwija charakter, próbuje, ale ulega ostatecznie różnym pokusom i przegrywa, da się zgubić, jak mówi tutaj apostoł, to ostatecznie nie jest zbawiany do życia wiecznego, ponieważ nie wyrobił sobie, nie wypracował ducha prawdy. Zobaczmy także na pytanie, jakie Jakub zadaje w drugim rozdziale. Jakub 2,14. Oto pytanie Jakuba. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Ktoś powie mi, Jakubie, jak możesz takie pytanie dawać, czy wiara może go zbawić? Przecież przed chwilą Paweł pisał, że wystarczy właśnie ta wiara. Ty uwierzcie w Jezusa, przyjmijcie go, a będzie zbawiony ty i dom twój. A on tu mówi, jakby kwestionował to, czy wiara może go zbawić. On ma na myśli zbawienie do życia wiecznego. I ma na myśli, cóż, uwierzyłeś i co, na tym zatrzymałeś się? Czy wiara, która tylko przyjmuje do wiadomości to, że Jezus za ciebie umarł i może nawet cieszy się z tego powodu, że Jezus za ciebie umarł, czy taka wiara jest w stanie zbawić cię do życia wiecznego? On tu podkreśla rolę uczynków. Musisz działać, pracować w tym kierunku, żeby rozwinąć cały charakter, który nadawałby się do życia wiecznego. No i jeszcze na koniec dam jeden werset, który mówi o zbawieniu świata w restytucji, w przyszłości. I zobaczmy, jaką kolejność ten werset tam podaje. Mam na myśli 1 Tymoteusz 2 rozdział 3 i 4. 1 Tymoteusz 2, 3 i 4. I pisze Paweł tak. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Mowa jest o świecie ludzkości w jego tysiąclecia. Zauważmy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni najpierw, a potem doszli do poznania prawdy. O jakie zbawienie może chodzić w tym wersecie? Czy do życia wiecznego? To by znaczyło, że bez prawdy zostaną zbawieni do życia wiecznego. No nie. Aby wszyscy ludzie byli zbawieni spod wyroku Adamowego, świat ludzkości zostanie zbawiony spod wyroku Adamowego i otrzyma prawdę, dzięki której będzie mógł rozwijać się, aby pod nowym przymierzem to życie wieczne uzyskać. Więc ta kolejność także pokazuje zbawienie świata ludzkości spod wyroku adamowego, wyprowadzenie wszystkich z grobu, a żeby ich wyprowadzić, trzeba zdjąć z nich wyrok adamowy. Nasz Pan to zrobi. A dopiero później będzie dawał im prawdę. I to prawdą będzie ich chciał zbawić do życia wiecznego. Więc wracamy do naszego wątku, bo to była taka mała dygresja odnośnie zbawienia spod wyroku adamowego w kontraście do zbawienia do życia wiecznego. Więc pod tym wyrokiem z Edenu znajdują się wszyscy ludzie. I mamy codziennie bolesne tego przykłady, liczne, proces umierania ludzkości, zawsze kończący się w grobie. Widzimy to dookoła siebie i sami temu podlegamy. Ale umieramy nie dlatego, że taka jest naturalna, normalna kolej rzeczy. Nie dlatego. Umieranie i śmierć nie są niczym naturalnym, ani niczym normalnym. Znowu chciałbym to podkreślić. Z biblijnego punktu widzenia, z punktu widzenia boskiego planu, jego dzieła twórczego wobec człowieka, że go stworzył, to Bóg nie stworzył człowieka po to, żeby on sobie pożył i umarł. I to jest naturalna kolej rzeczy. To jest nienaturalna kolej rzeczy. Bóg nie stworzył człowieka po to, żeby pożył ileś tam lat, nieważne ile, nawet 100 czy 200, i potem, żeby umarł. Bóg stworzył człowieka, żeby żył wiecznie. Kiedyś w przyszłości śmierć i umieranie nie będą miały miejsca. Ustanął, zniknął, przeminął. A obecnie umieramy tylko i wyłącznie dlatego, że w Edenie Adam swoim nieposłuszeństwem ściągnął na siebie wyrok śmierci, a ten wyrok dziedzicznie przechodzi na kolejne pokolenia. I teraz trzeba ten wyrok adamowy, dziedzicznie przekazywany z pokolenia na pokolenie, jakoś cofnąć, żeby następnie można było się ubiegać o życie wieczne. I na tym polega dzieło naszego Pana, jako Zbawiciela. Cofa wyrok wydany na Adama, żeby wszyscy mogli mieć szansę skorzystania z ubiegania się o życie wieczne. Zobaczmy do Rzymian 5 rozdziału. 8 do 10, Rzymian 5 od 8 do 10. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zbawieni od gniewu, w Adamie. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. I to już to zbawienie z wersetu 10 jest do życia wiecznego. Odkupieni spod wyroku Adamowego, zbawieni z tego, co Adam ściągnął na siebie i na wszystkich swoje dzieci, na wszystkich swoich potomków, i to Bóg zrobił wobec nas wtedy, gdy byliśmy jeszcze wrogami, nieprzyjaciółmi Bożymi. I 18-19, a zatem jak przez upadek jednego człowieka potępienie na wszystkich ludzi, przez Adama oczywiście, tak przez sprawiedliwy czyn jednego, czyli śmierć naszego Pana, czyn śmierci okupowej, sprawiedliwego Jezusa, tak też przez sprawiedliwy czyn jednego dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu, nie tylko ten jeden sam Adam, ale wielu, czyli wszyscy, ale on tutaj podkreśla jeden kontra wielu, prawda? Bo ktoś mógł pomyśleć, Adam był nieposłuszny, Adam zgrzeszył, no to niech ponosi konsekwencje. On sam w pojedynkę. Ale okazuje się, że jego nieposłuszeństwo ściągnęło konsekwentnie na wielu, nie tylko na niego samego. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego, naszego Pana, wielu dostąpi usprawiedliwienia. Znowu wielu, no znaczy wszyscy. Znowu kontrast, że jeden zgrzeszył, jeden go odkupił, jeden pierwszy swoim nieposłuszeństwem wciągnął w konsekwencje wielu, ale ten sprawiedliwy, który umarł za tego jednego, też wielu przyniesie korzyści, no bo całość rozgrywała się między Jezusem a Adamem. Jezus umarł za Adama. Umarł, a za nas, jego potomków, umarł w Adamie. Ale pamiętajmy, że umarł przede wszystkim za Adama. To był pełny okup zamiast tego, co Adam rekompensujący to, co Adam stracił. Gdy plan zbawienia mógł zostać doprowadzony do końca, czyli do udzielenia człowiekowi życia wiecznego, Jezus musiał nie tylko umrzeć, ale musiał też zmartwychwstać, gdyż martwy Zbawiciel nie potrafiłby nikogo zbawić. Wyobrażamy sobie martwego Zbawiciela, który zbawia miliony, miliardy ludzi. Jakby to mogło być? Rzymian, 4 rozdział, 25 werset o tym wyraźnie mówi. Który został wydany za grzechy nasze i wydany na śmierć. Który został wydany na śmierć, dodajmy w nawiasie, za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Został wydany za grzechy nasze na śmierć i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Zobaczmy, że tutaj mamy wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Wzbudzenie naszego Pana z martwych jest powiązane z usprawiedliwieniem. A co to znaczy usprawiedliwienie kogoś? Dla naszego usprawiedliwienia został wzbudzony z martwych. Z tego wniosek, że gdyby nie został wzbudzony z martwych, nie byłoby naszego usprawiedliwienia. No tak? Bo usprawiedliwienie kogoś niedoskonałego to nic innego jak doprowadzenie go do zgodności ze sprawiedliwością. Albo jeszcze inaczej, uczynienie go sprawiedliwym. Chcesz usprawiedliwić niesprawiedliwego, to doprowadź go do zgodności ze sprawiedliwością. Uczyń go sprawiedliwym, w ten sposób wprowadzisz go w stan usprawiedliwienia, w którym wcześniej nie był. No a takie działania, takie usprawiedliwienie niesprawiedliwego, grzesznego, upadłego człowieka, czyli doprowadzenie go do sprawiedliwości, wymaga licznych działań ze strony tego, który usprawiedliwia, czyli naszego Pana. A więc nasz Pan musi być bardzo, bardzo żywy, bardzo, bardzo aktywny, żeby tego dzieła dokonać. Najważniejsze jego dzieła, jakie on dokonuje jako usprawiedliwiciel, ten, który nas usprawiedliwia, to podam w trzech punktach. Żydów 9:24 z jednym wersetem najczęściej dla potwierdzenia. Żydów 9:24. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Czyli nasz Pan przedstawia wartość zasługi okupu boskiej sprawiedliwości w niebie po swoim niebostąpieniu. Tak pisze Paweł w Żydów 9:24. Pierwsza czynność usprawiedliwiciela to musiał zrobić nasz Pan już jako ożywiony, podniesiony z grobu. Nie mógłby przedstawić zakup, zasługi swego okupu boskiej sprawiedliwości, gdyby był w grobie cały czas. Druga ważna rzecz, jaką wykonuje nasz Pan, to w tym życiu przypisuje ludowi Bożemu zasługę swego okupu na podstawie wiary. Po co? Żeby móc dać im szansę na rozwijanie charakterów nadających się do klasy wybranych, wyborczych z jego Ewangelii, które Bóg w tej chwili wybiera. Ale nikogo to nie czyniło doskonałym. Z tego powodu okup nie zużywał się. Nie został wykorzystany przez ani jedną osobę, bo żadna osoba, ani jedna nie została doprowadzona do doskonałości fizycznej, tylko była uznana na podstawie swojej wiary za doskonałą. Innymi słowy, na podstawie wiary takiej jednostki Bóg patrzył na nią przez doskonałość, przez filtr doskonałości Jezusa. I chociaż ta osoba sama w sobie nie była doskonała, to schowana za doskonałością Jezusa była tak przez Boga postrzegana. Nasz Pan dla klas spożonych z ducha czyni to w wieku Ewangelii jako orędownik ludu Bożego. Orędownik. Stawia się za nimi. Próbuje jak najlepiej przedstawiać ich, zarekomendować Bogu, Ojcu, usprawiedliwiać ich grzechy, oczyszczać ich. 1 Jana 2, 1-2. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata, czyli także pokazuje ciąg dalszy dzieła naszego Pana. Nie tylko nasze grzechy On usprawiedliwia, On oczyszcza, On jest przebłaganiem za nasze grzechy, ale jeszcze w przyszłości będzie miało to miejsce wobec świata. Zapowiada automatycznie ciąg dalszy poza lud Boży w wieku tysiąclecia dla reszty ludzkości. Klasy, które nie są spłodzone z ducha, tak jak my dzisiaj, nie potrzebują orędownika, ponieważ nie mamy przypisanej zasługi naszego Pana. Jest ona nam przypisana w sposób poczytany, czyli Bóg uznał, że przypisał, ale nie przypisał. Nie jesteśmy z tego powodu na próbie do życia, jesteśmy na próbie wiary i posłuszeństwa. Innymi słowy, nasz sąd rozpoczyna się w tym życiu, ale się w tym życiu nie kończy. Zatem w tym życiu nie będzie wyroku. A więc w tym życiu, skoro nie ma wyroku, no to jak gdyby nie potrzebujesz orędownika, bo chociaż stajesz na pewnej próbie, nie jest to próba do życia, nie jest to sąd do życia, jest to próba wiary i posłuszeństwa, która będzie kontynuowana w wieku tysiąclecia już po zmartwychwstaniu i już pod pośrednikiem. O właśnie, grzechy całego świata będą wtedy rozliczane. I to był ten drugi punkt. A trzeci punkt, udzielenie tej zasługi okupu światu ludzkości wieku tysiąclecia w urzędzie właśnie tego pośrednika, już nie orędownika, tylko pośrednika, bo orędownik to może występować po stronie przyjaciół i może za tymi przyjaciółmi się wstawiać, ale jeżeli mamy dwie wrogie strony, a świat ludzkości jest niestety wrogi w stosunku do Boga, swoją grzecznością jest bardzo wrogi, nie chce nawet Boga za bardzo słuchać, więc dlatego potrzebny jest pośrednik. I w 1 Tymoteusza 2:5 możemy o tym przeczytać, pośredniku, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I w wieku tysiąclecia świat ludzkości pod urzędem naszego Pana jako pośrednika na podstawie uczynków będzie doprowadzany do sprawiedliwości. Będzie usprawiedliwiany przez naszego Pana, co obejmuje także udzielenie fizycznej doskonałości światu ludzkości. I takie udzielenie fizycznej doskonałości światu ludzkości zużyje okup, wyczerpie okup i od tego momentu ten okup przestanie być dla kogokolwiek dostępny. Ewentualne ponowne użycie okupu za kogokolwiek wymagałoby co? Ponownej śmierci naszego Pana. Tak mamy podane w liście do Żydów w 6 rozdziale. Żydów 6, 4-6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy, to pominę, on to wymienia pewne warunki, które, pewne doświadczenia, które pewne osoby przeżyły, a po tych doświadczeniach znowu popadli w grzech, więc przechodzę do 6 wersu, jest rzeczą bowiem niemożliwą, żeby tych, którzy tych 5 warunków przeszli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. To ponowne krzyżowanie Syna Bożego to nic innego, jak gdyby żądanie, wymaganie ponownej ofiary naszego Pana za nich osobiście, ponieważ swoją pierwszą szansę zmarnowali. Wiemy jednak, że Bóg nie przewiduje żadnej takiej drugiej szansy, to znaczy nie przewiduje drugiej raz, drugiego okupu, śmierci naszego Pana po raz drugi dla tych, którzy zmarnują pierwszą szansę. Jak wskazuje chociażby przypowieść o owcach i kozłach z Mateusza 25, jest dla nich przygotowana wieczna śmierć, wieczne unicestwienie. Objawienie 22:14-15 także mówi o tym, że takie jednostki trafiają do jeziora gorącego ogniem, symbolu której śmierci wiecznej, wiecznego unicestwienia, która nie będzie niczym oczywiście bolesnym, po prostu oznacza nieistnienie. Unicestwienie, czyli brak istnienia, nie ma tam żadnych mąk ani żadnego rodzaju cierpienia. Zobaczmy to wszystko, to dzieło naszego Pana, bo mówiłem, jak na początku wskazywałem, chodzi tutaj o duże podkreślenie, duży nacisk na dzieło naszego Pana po zmartwychwstaniu, na Jego usprawiedliwianie. I tych, którzy do Boga przechodzą w tym życiu, klasy wyborcze ludu Bożego, i tych, którzy w tym życiu się tym Bogiem nie interesują, a którzy do Niego przyjdą dopiero w wieku tysiąclecia po zmartwychwstaniu, po zburzeniu obecnego porządku rzeczy, którego świadkiem jesteśmy, świadkami jesteśmy. Jaki obraz przybytku mam jaki obraz Starego Testamentu mam na myśli? Właśnie, pierwszy obraz to będzie z przybytku i chciałbym tu się odwołać do pewnych elementów z Dnia Pojednania, ofiary cielca i kozła pańskiego, 3 Mojżeszowa, 16 rozdział. Cielec był ofiarowany przez Arona za się i za dom swój, tak, werset 6-11. Aaron przeprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania, pojednania za siebie i za dom swój. I werset 11. Potem przeprowadzi Aaron na ofiarę swój własny grzech, za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania, pojednania za siebie i za swój dom i zażnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. Czyli za kapłanów i pokolenie, z którego on pochodził, kapłani, czyli za pokolenie Lewiego. Co to jest ta krew cielca? No oczywiście okup. To jest okup naszego Pana, bo cielec to nasz Pan. Krew cielca, czyli zasługa okupu naszego Pana, trafiała w dwa miejsca. Była kropiona na ubłaganie świetlicy najświętszej, tutaj czytaliśmy, i pomazywana była na rogach ołtarza miedzianego na dziedzińcu. Werset 14 i 18, i to przeczytam. Potem weźmie nieco z krwi cielca i pokropi swoim palcem na ubłaganie ku wschodowi oraz przed ubłaganią pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem, to było na ubłaganie, przepraszam, mówię, że już wcześniej czytałem, a nie czytałem jeszcze, i 18 będzie w ołtarzu. Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem i dokona przebłagania, pojednania nad nim, weźmie mianowicie nieco z krwi cielca, no i także z kozła, na razie na ścielec interesuje, i pomarze nią rogi ołtarza dookoła. Czyli krew cielca trafiała w te dwa miejsca, na ubłaganie i na rogi ołtarza. Na ubłaganie to nic innego jak na do boskiej sprawiedliwości, bo ubłagania to boska zasada sprawiedliwości, której ta ofiara okupu została przedstawiona, żeby usunąć jego gniew na człowieka. Bo w ten sposób nasz Pan zapłacił to, co Adam miał i utracił. Więc w ten sposób boska sprawiedliwość otrzymała zapłatę za świadomy grzech Adama z Edenu. A pomazanie tą samą krwią cielca miedzianego ołtarza, który stał na dziedzińcu, to nic innego jak przypisanie na podstawie wiary człowieczeństwu Kościoła zasługi naszego Pana. I w ten sposób boska zasada sprawiedliwości została zadowolona, bo otrzymała na ubłaganie wartość zasługi naszego Pana, natomiast człowieczeństwo Kościoła zostało też usprawiedliwione w oczach Boga i stało się doskonałymi, bo zostali zasłonięci zasługą sprawiedliwości naszego Pana. Można powiedzieć inaczej, że zostali ubrani swoje łachmany grzechu, brudne i podarte, zasłonili piękną szatą sprawiedliwości, czasami jak mówimy, prawda, szata sprawiedliwości naszego Pana, którą on przykrywa takiego grzesznika i chociaż grzesznik pod spodem jest nadal taki sam grzeszny, jak był do tej pory, to na zewnątrz tego nie widać. I dopóki tej szaty on nie odrzuci, czyli dopóki nie odrzuci naszego Pana, dopóki chowa się za tak długo chowa się za jego doskonałością. I w ten sposób Bóg stał się zadowolony z nich. Został z nimi jak gdyby pojednany. Tak? Pojednany. I tutaj mała uwaga, bo tutaj jak już czytałem to, jak czytałem z Biblii Warszawskiej, to mamy mowę cały czas o ofierze, tak? Dokona przebłagania i ofiara przebłagania. Ja tam próbowałem zastąpić słowo przebłaganie słowem pojednanie i tu chciałbym na ten temat coś powiedzieć. Otóż ofiary cielca i kozła skazane w dniu pojednania, zgodnie z nazwą tego dnia, dzień pojednania, zauważmy, powinny być tłumaczone jako ofiary pojednania właśnie. Nie przebłagania, jak mówi chyba, jak podaje większość polskich przykładów, ani nie nawet ofiara oczyszczenia, ani czy też proces oczyszczenia. Wszystkie polskie przykłady wybierają albo przebłaganie, albo oczyszczenie. Najczęściej przebłaganie, niektóre oczyszczenie. Jednak żadna z tych nazw, ani przebłaganie, ani oczyszczenie, nie jest odpowiednia. Można powiedzieć, jest całkowicie nieodpowiednia i wskazuje na brak zrozumienia sytuacji, brak zrozumienia utłumaczy Biblii. Brak zrozumienia sytuacji, jaka powstała po upadku w Edenie między Bogiem a grzeszną ludzkością. Bo jaka powstała sytuacja? Bóg został zlekceważony przez grzech człowieka i stał się nieprzyjacielem człowieka, bo świętość Boga nie pozwala mu na kontynuowanie jakichkolwiek kontaktów z grzeszną upadłym człowiekiem. Natomiast grzeszny upadły człowiek stał się też wrogiem Boga, ponieważ Bóg w swojej świętej doskonałości nie jest dla niego niczym przyjemnym i nie chce mieć się takiego doskonałego, świętego Boga za Boga, dlatego wiemy, jak to ludzkość sobie zaczęła zaraz wymyślać innych bogów. Tak to właśnie działa w religiach pogańskich. Wymyślają sobie bogów na swoje obraz i podobieństwo, żeby byli tacy bogowie, z którymi da się dogadać, da się ich przebłagać, da się załatwić wszystko. Takich bogów człowiek by chciał, grzeszny człowiek, takich bogów. Podobny do niego, może czasami troszeczkę lepszych, ale zawsze się można, idzie się dogadać. Z bogami pogańskimi idzie się dogadać, a z Bogiem naszym, tym prawdziwym, nie idzie się dogadać inaczej jak przez doprowadzenie się do doskonałości. Tutaj nie ma żadnej innej metody. Więc wracam do tego komentarza, dlaczego te ofiary powinny być nazywane zgodnie z dniem, z nazwą Dnia Pojednania, ofiarami pojednania, a proces, które one dokonują, to nie oczyszczanie czegokolwiek, tylko pojednywanie. Dlaczego nazwa oczyszczająca ofiara albo ofiara oczyszczenia jest zła? Ponieważ składanie ofiar, które nazwalibyśmy oczyszczającymi i dokonywanie przez nich tak zwanego oczyszczenia przez skropienie ubłagalni boskiej sprawiedliwości, trąci herezją. Bo jak możemy boską sprawiedliwość oczyszczać? Co to za ofiara oczyszczenia przedstawiana boskiej sprawiedliwości? Ją trzeba, tą boską sprawiedliwość trzeba oczyszczać? Ale ta nazwa oczyszczająca pasuje do pomazywania ołtarza miedzianego, czyli człowieczeństwa, ludzkiej natury członków męskiego statka, kościoła, ponieważ oni takiego oczyszczenia rzeczywiście potrzebowali, ale z punktu widzenia ubłagalni jest to nazwa całkowicie nieadekwatna, no i taka trącąca herezją. Natomiast dlaczego ofiara przebłagania, no i proces przebłagania nie jest odpowiedni również? W odniesieniu do błagalni można byłoby to zaakceptować. Boska sprawiedliwość, tak, błagania musiała być przebłagana z powodu grzechów ludzkości, wobec tego tą nazwę moglibyśmy zaakceptować i pozostawić. Ale w żadnym wypadku ta nazwa nie pasuje do drugiego elementu, to znaczy nie pasuje do ołtarza miedzianego. Ołtarz miedziany to człowieczeństwo Kościoła. W jaki sposób możemy powiedzieć, że człowieczeństwo Kościoła miało być przebłagane i miał być dokonany proces przebłagania człowieczeństwa Kościoła? Przecież to człowieczeństwo Kościoła było grzeszne i niedoskonałe. Samo potrzebowało zabiegać o przebłaganie dla siebie, a nie być obiektem przebłagiwania ze strony kogokolwiek. Także jedynym terminem oddającym prawdziwy stan rzeczy nazywanie tych ofiar z Dnia Pojednania, to jest pojednanie. To ofiary pojednania. A to, co kapłan dokonuje na mocy tych ofiar, to pojednywanie. Pojednanie tego, pojednanie tamtego, pojednanie boskiej sprawiedliwości z ołtarzem miedzianym, z członkami Kościoła. Doprowadzenie ich do stanu zadowolenia z siebie. I to termin pojednanie pasuje i do samych ofiar, i do procesu pojednywania, które oni mieli dokonywać. Czyli pojednują doskonałego Boga z grzesznym człowiekiem. Bo doskonały święty Bóg jest w stanie wrogości, nieprzyjaźni z grzesznym człowiekiem i trzeba ich pojednać. I temu służą ofiary pojednania. Dając każdej stronie to, czego ona potrzebuje, żeby być zadowoloną z tej drugiej strony. Jak dotąd zobaczyliśmy tylko proces uczynienia Boga zadowolonym z grzesznego człowieka. Tak? Czyli krew cielca na ubłagalni i ołtarzu miedzianym. Krew cielca na ubłagalni, czyli do boskiej sprawiedliwości i na ołtarz miedziany, żeby człowieczeństwo członków Kościoła okryć i w oczach Boga uczynić ich doskonałymi. Schować ich grzeczność pod szatą sprawiedliwości naszego Pana, pod Jego krwią. No ale trzeba jeszcze pojednać grzesznych ludzi z Bogiem. Bo to, że się ich schowa za tą szatą, no to jest tylko stan tymczasowy, prawda? Jak zawsze będziemy chodzili w cudzym ubraniu? Zawsze będziemy pod spodem mieli łachmany, brudy i różne inne nieczystości i tak będziemy żyli wieki, 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 wieczne? No to może by tylko być przez chwilę. Ale trzeba tych ludzi doprowadzić do stanu, w którym będą pojednani, zadowoleni z Boga. To znaczy trzeba ich podnieść z grzechu i doprowadzić do stanu doskonałości. Na tym polega pojednanie grzesznych ludzi z Bogiem. Uczynić ich zadowolonymi z Boga w Jego świętości. Co jest znacznie, znacznie trudniejsze dla naszego Pana, dla zmartwychwstałego naszego Pana. Ponieważ uczynienie Boga zadowolonym z grzesznego człowieka to jest akt, moment. Przedstawia Bogu warty swojej zasługi i Bóg już jest zadowolony. Dostał za człowieka grzesznego doskonałą wartość okupu naszego Pana. Równoważna cena. Natomiast w przypadku człowieka oznacza to doprowadzenie go do stanu doskonałości. Bo bez tego stanu doskonałości człowiek nigdy nie będzie zadowolony. Grzesznik nigdy nie będzie zadowolony ze świętego Boga, jeśli będzie w stanie grzechu. Grzesznik musi wyjść z stanu grzechu, pozbyć się stanu grzechu, oczyścić się, dojść do stanu zgodności ze sprawiedliwością, żeby móc być zadowolonym z Boga, który jest taką sprawiedliwością, świętością. Obejmuje to wiele, wiele działań dla naszego Pana. Po pierwsze, wyrobienie w grzeszniku nienawiści do grzechu, unikania grzechu i sprzeciwiania się grzechu. To wszystko ładnie mieści się w słowie pokuta. Doprowadzenie grzesznika do stanu pokuty. Potem, jak on już jest w stanie pokuty, doprowadzenie go do zgodności ze sprawiedliwością. To znaczy, co to jest sprawiedliwość? Najwyższa miłość do Boga, a do bliźniego jak do siebie samego. Tak nasz Pan to podsumował, zakon podsumował tymi dwoma definicjami. Nasz Pan doprowadza grzesznika do zgodności ze sprawiedliwością, wzbudzając w nim wiarę w samego siebie i później, kiedy on tą wiarę okazuje, usprawiedliwia go swoją własną zasługą przez przypisanie mu tej zasługi, tak jak mówiliśmy w wieku Ewangelii, przez przypisanie mu własnej zasługi. Dlatego, że ten grzesznik został przez niego doprowadzony do pokuty, a następnie do stanu takiej wiary, która była w stanie go usprawiedliwić. Tu od razu taka uwaga. Większość, ogromna większość chrześcijan, których widzimy wokół siebie na świecie, nie jest w ten sposób usprawiedliwiona. Bo nie przeszli nigdy najpierw stanu pokuty, a później nie przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela i nie podjęli decyzji o tym, aby żyć na poziomie zgodnie z prawdą i sprawiedliwością, żeby próbować nie grzeszyć. Człowiek, który chce być usprawiedliwiony przed Bogiem, musi, nie mówię, że musi nie grzeszyć, bo to niemożliwe, musi próbować nie grzeszyć. Musi cały czas starać się żyć bez grzechu, a jak grzeszy, to pokuta i znowu próba niegrzeszenia. Większość chrześcijan takiej teorii nawet nie wyznaje, że nie odmawia sobie prawa do grzechu. Zgadzają się na grzech i w nim żyją. Potem kolejne działanie naszego Pana to doprowadzenie takiego już usprawiedliwionego grzesznika do stanu poświęcenia. Czyli inaczej do bycia martwym dla siebie i świata, a żywym dla Boga, czyli do życia już według według własnych idei, ambicji, pragnień, tylko tak, jak boska wola by sobie życzyła. Kolejne działanie to utrzymanie tego grzesznika przez naszego Pana w takim stanie przez całe jego życie, do końca życia, tak, żeby ostatecznie jego charakter doprowadzić do stanu zadowolenia z doskonałości Boga, żeby go udoskonalić, a to wymaga wiele, wiele lat. I dopiero wtedy kończy się proces pojednywania takiego grzesznika z Bogiem. I to wszystko zmartwychwstały Jezus, jako orędownik, czynił wobec małżeńskiego statka, Kościoła, przez cały wiek Ewangelii, składając ofiarę kozła pańskiego. Czyli doskonalił ich charaktery przez ofiarnicze cierpienie, jakie oni w swoim życiu przechodzili. Dowodem zakończenia tego procesu, dowodem zakończenia pojednywania, jeszcze raz podkreślam to znaczenie, wagę tego słowa, nie przebłagiwanie, nie oczyszczanie, tylko pojednywanie. Dowodem zakończenia tego długiego procesu pojednywania członków Kościoła z Bogiem, czyli doprowadzania ich charakterów do zgodności z charakterem Boga, dowodem zakończenia tego procesu było kropienie albo pomazywanie ołtarza miedzianego krwią kozła pańskiego. Gdyż ołtarz ten był pomazywany nie tylko krwią cielca, ale także krwią kozła. werset 18, tak? 3 Mojżeszowa 3, 16, 18. Czytałem to, ale powtórzę. Weźmie nieco z krwi cielca i nieco z krwi kozła. Wtedy tak o kozie nie było ważne, bo czytałem ten werset, żeby pokazać, że tam krew cielca była pomazywana, ale mowa jest o jednej krwi i o drugiej. Weźmie nieco krwi cielca i krwi kozła i pomaże nią rogi ołtarza wokoło. Krew kozła, która była pomazywana na rogi ołtarza, jest dowodem, potwierdzeniem doprowadzenia ich charakterów do zgodności ze świętym charakterem Boga. Do zakończenia ich procesu. I ta krew kozła była także krepiona na błaganie, bo werset 15 mówi: następnie zażnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę, uczyni z jego krwią, podobnie jak uczynił z krwią cielca, pokropi nią u błagalnię i przed ubłaganią. Czyli trafiało też na błaganie. Ktoś powie, ale zaraz, ubłagalnia to przecież boska sprawiedliwość. Co tam krew kozła, to znaczy członku mężkiego statka, robiła? Czyżby oni mieli jakąś zasługę, tak jak cielec miał zasługę i mógł trafić do boskiej sprawiedliwości? No nie. Kozioł nie miał żadnej zasługi. Krew kozła, która była kropiona na ubłaganie, to jedynie zwrot przypisanego im wcześniej okupu naszego Pana, czyli krwi cielca, by mógł on być następnie użyty za świat wieku tysiąclecia. Inaczej mówiąc, kropiąc krwią kozła pańskiego, Jezus składa po raz drugi swoją własną cenę okupu, która została już zwolniona przez śmierć wszystkich nowych stworzeń i jest teraz możliwa do zastosowania za świat ludzkości. Jest to ta sama ofiara cielca, bo kozioł nie miał własnej, która została wypożyczona kozłowi na czas wieku Ewangelii, a później, gdy kozioł zakończył swój bieg, wraca z powrotem do boskiej sprawiedliwości i to się nazywa tutaj w terminologii cieni przybytku kropienie krwią kozła pańskiego. Ale biorąc pod uwagę fakt, że kozioł nie miał własnej zasługi sam siebie, w ogóle chudym zwierzęciem, w przeciwieństwie do cielca, i że najpierw krew cielca została mu jak gdyby dana, rogi ołtarza miedzianego pomazane, no to potem trzeba to oddać. To chyba normalne. Jak ktoś coś pożyczył, pojeździł samochodem, czy pożyczył czyjeś pieniędzy, jeśli pożyczył pieniądze, no to trzeba te pieniądze oddać. A jak samochód pożyczył, to trzeba oddać ten samochód. Kościół, malutkie statko jako takie, nie miało samo z siebie żadnej zasługi, którą mogłoby wnieść do kupu. Dowodem na to, chyba to też przytoczę, dowodem na to, że Jezus jest wystarczający za wszystkich, absolutnie za wszystkich, jest 3 Mojżeszowa 9:7, gdzie mamy ofiary składane na wiosnę, nie w dniu pojednania, bo w dniu pojednania to jest tak, jak czytaliśmy z 16 rozdziału. Tu mamy opisane w 9 rozdziale wprowadzanie na urząd najwyższego kapłana. I 9:7 przeczytajmy. Potem rzekł Mojżesz do Arona: zbliż się do ołtarza, złóż swoją ofiarę za grzech i swoją ofiarę całopalną i dokonaj przebłagania, lepiej pojednania. Pamiętajmy, to było pojednanie grzeszników z Bogiem, nie przebłagiwanie grzeszników. Grzeszników się nie przebłaguje. Grzesznik nie jest obiektem godnym przebłagiwania. Dokonaj pojednania za siebie i za lud. Zauważamy, co tu pisze? Zbliż się do ołtarza, złóż swoją ofiarę za grzech i dokonaj pojednania za siebie i za lud. Jedną ofiarą. A potem jeszcze dodane, złóż też ofiarę ludu i dokonaj pojednania znowu za nich, tak jak rozkazał Pan. Z tego by wynikało, że co, ofiara, ta jego własna ofiara, cielec, miał być za siebie i za lud, a potem za lud jeszcze druga. Tak jakby lud potrzebował dwóch różnych ofiar, cielca i kozła, z pewnością nie. Jest tu tylko pokazane co? Że Bóg, że ofiara, ten werset pięknie pokazuje, że ofiara naszego Pana, cielec, wystarcza, żeby oczyścić wszystkich ludzkości. Zarówno tych, którzy do Boga przychodzą w tym życiu, jak i tych, którzy przyjdą do Niego w Jego tysiąclecia. Weź swoją ofiarę, jeszcze raz mówię o wersecie 7, 9, 7, 3 Mojżeszowa, i dokonaj pojednania za siebie i za lud. To jedną ofiarą, ona wystarczy dla wszystkich. Ale ponieważ ja tę ofiarę będę dwuetapowo stosował w dwóch różnych wiekach, to jeszcze pokaż to, że złożysz ofiarę za lud oddzielnie, bo to nie będziecie wszyscy razem zbawieni w jednym okresie, w jednym wieku i według tej samej metody, tylko będziecie wy, ludzie, cała ludzkość zbawiani w dwóch różnych wiekach na dwa różne sposoby. Dlatego mamy tu to rozbicie, cielec, kozioł pański. W jego Ewangelii przypisanie na podstawie wiary, nieczynienie nikogo doskonałym, natomiast wieku tysiąclecia na podstawie uczynków przez uczynienie ludzi rzeczywiście doskonałymi. I to jest dwuetapowo. W pierwszym etapie wieku Ewangelii nasz Pan sam występuje w roli najwyższego kapłana Kościoła i wobec Kościoła dokonuje tego pojednania członków swego ciała, Kościoła z Bogiem. Natomiast w wieku tysiąclecia będzie to robił wobec całej ludzkości, ale już połączony z Kościołem, bo Kościół w pierwszym zmartwychwstaniu dołączył do naszego Pana. Razem stanowią jednego wspólnego kapłana i nasz Pan z najwyższego kapłana Kościoła w wieku Ewangelii staje się najwyższym kapłanem całego świata na wiek tysiąclecia, dla całego świata ludzkości, ale już ma Kościół połączony razem ze sobą. To, że Kościół staje się ostatecznie jednym kapłanem z naszym Panem, stają się jednością, jest w Biblii również nauczane. W język nawet wprost, tylko znowu tłumaczę, nierozumiejący niestety boskiego planu, bo są wyznawcami nominalnych błędów, kościołów nominalnych, a tam mamy błąd na błędzie, więc trudno im się po prostu zorientować w podstawowych rzeczach, chociażby tutaj, prawda? Nawet nie potrafią z greckiego, z hebrajskiego przetłumaczyć ofiary, pojednania właściwym słowem, tylko albo przebłaganie, albo ofiara oczyszczenia i proces dokonuje oczyszczenia ołtarza, albo przebłagania ołtarza, prawda? A to jest pojednanie ołtarza. Pojednanie wszystkiego, wszystkich tych rzeczy, które były symbolizowane w tych różnych sprawach, trzeba było je pojednać z Bogiem, no i Boga z nimi. Przez przedstawienie boskiej sprawiedliwości okupu. A jaki werset z Nowego Testamentu mam na myśli? Żydów, 7 rozdział, 26 i 27 werset. Wszystkie, nie ma żadnego przekładu, chyba nie ma na świecie żadnego przekładu, nie tylko w Polsce, nie ma żadnego przekładu na świecie, w Polsce na pewno, bo sprawdziłem, a na świecie prawdopodobnie, no bo nie sprawdziłem, trudno sprawdzić wszystkie na świecie przekłady, ale śmiem twierdzić, że nie ma przekładu na świecie, który właściwie tłumaczy werset Żydów 7, 26 i 27. Chociaż jak się czyta ten werset, to od razu widać, że on głosi herezję. Ale jak się nie rozumie prawdy, to i herezji się nie widzi, niestety. Bo co tu możemy przeczytać? Że takiego przystało nam mieć tak arcykapłana. Świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników, wywyższonego nad niebiosa. Czytam ten 26 werset. I teraz 27. Który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Widzimy herezję? Takiego przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników, wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, to takiego mamy arcykapłana, czyli naszego Pana, który musi składać ofiary za własne grzechy? No tak to pisze. Okazuje się, że rozwiązanie jest bardzo łatwe. W Grece nie ma w wersecie 26 żadnego czasownika. Nie ma czasownika. Czyli werset 26 nie zaczyna się takiego, to przystało nam mieć arcykapłana, tylko takim bowiem przystało nam najwyższym kapłanem albo arcykapłanem. Takim bowiem przystało nam. Nie ma czasownika. Brak. Trzeba go dodać. I nawet kody, które lubię, też nie rozumieją tego i piszą tam, no, że no, nie ma tu czasownika, więc trzeba rozumieć, że mieć, chodzi o mieć, takiego nam przystało mieć arcykapłana, który zgodnie z wersetem 27 za własne grzechy musiał złożyć ofiary. Nie widzą herezji. A Paweł nie miał na myśli tego arcykapłana, czy najwyższego kapłana w osobie Jezusa. On miał na myśli najwyższego kapłana świata, Jezusa połączonego z Kościołem. A Jezus połączony z Kościołem już wymagał, taki kapłan wymagał ofiary, ponieważ członkowie Kościoła poza naszym Panem byli grzeszni. Wymagali pojednania, wymagali złożenia ofiary, wymagali krwicielca, która została też im dana. Był pomazany, tak, pomazane rogi były ołtarza. Ich człowieczeństwo było pomazane krwią okupu. Zatem Paweł nie mówi tutaj, takiego przystało nam mieć, tylko takim przystało nam być. Trzeba dodać, on nie mówi być, on nie mówi nie, nie ma czasownika, ale interpretacji pokazuje, że musimy wstawić. Jeżeli mamy już wstawić czasownik, to nie czasownik mieć, tylko czasownik być. Takim to bowiem przystało nam być tym arcykapłanem, najwyższym kapłanem. My, połączeni z naszą głową, Jezusem. I który rzeczywiście on musiał składać najpierw ofiary za własne grzechy, w członkach swego ciała. Jego krew, krew cielca, była pomazywana na rogi ołtarza. I dlatego też mówimy, że złóż ofiarę za się i za dom swój. Tak, za się. Nie za się osobiście, ty Jezu osobiście za siebie ofiarę złożysz. Bo gdyby Jezus był grzeszny i potrzebował ofiary, to jaką ofiarę by złożył? Gdyby był grzeszny, nie byłby odpowiednią ofiarą sam. Potrzebowałby sam ofiary drugiego i to doskonałego, który mógłby być, która mogłaby być złożona za niego. Zatem ta ofiara za własne grzechy, tak, z Żydów 7:27, to chodziło o własne grzechy w członkach Kościoła. Najwyższy arcykapłan albo kapłan świata, nasz Pan połączony z Kościołem, w swoich członkach, czyli w ogromnej swojej większości, potrzebował ofiary za własne grzechy, za grzechy członków swojego ciała. No i cała Biblia o tym pokazuje. Ta różnica wartości tego, co w śmierci ofiarował Jezus, i co, czyli cielec, i co w śmierci ofiarował Kościół, czyli kozioł pański, widoczna jest w słowach wypowiedzianych przez Jezusa i Szczepana. Łukasz 23:46, słowa naszego Pana. W ręce Twoje polecam, albo poruczam, albo składam w depozycie, można to różnie tłumaczyć, ducha mojego. Tam jest użyty grecki czasownik paratithemai w stronie zwrotnej. Strona zwrotna, czyli składam dla siebie, deponuję, żebym mógł potem z tego skorzystać. Wpłacam i za rok, za dwa, za pięć się zgłoszę, żeby to odebrać. Jezus na krzyżu, w ręce Twoje polecam, poruczam albo składam depozycję, nawiasie dla siebie, można dodać, bo tam jest strona zwrotna w Grece, paratithemai, prawie ta grecówka amai wskazuje, że dla siebie, tak sądzę, nie znam greki, tylko tyle, co przeczytam w słownikach. W każdym bądź razie w stronie zwrotnej deponuję dla siebie moje osobiste, należne mi prawo do życia, prawa życiowe. Moją zasługę okupu. Składam, Boże, bo po to umieram, żeby tą zasługę okupu użyć wobec Twojej sprawiedliwości i nią zasłonić ludzi, którzy będą do niej przychodzili, a będą niedoskonali. Tak mówił Jezus, gdy umierał. Jak mówił Szczepan, gdy umierał? Dzieje apostolskie 7:59. Użył już innych słów, nawet polskie tłumaczenia to pokazują. Przyjmij ducha mego. I użył greckiego dechomaj. Przyjmować, wziąć, brać. Przyjmij, weź do ducha mego. Czyli weź przypisane mi przez Jezusa prawo do życia i prawa życiowe. Ten okup, który On mi przypisał jako jednemu z członków kozła pańskiego albo jednemu z elementowi tego ołtarza niedzielnego na dziedzińcu, to ja byłem chroniony tym okupem przez całe moje życie. W przypadku Szczepana było ono krótkie, ale to już nieważne, to krótkie czy długie. Inni członkowie Kościoła żyli dłużej. Więc byli chronieni całe swoje życie tą zasługą okupu, a jak umierali, to co? No to przyjmij, zabierz, odbierz. To nie jest coś, co my składamy dla siebie jako naszą wartość, zasługę. My poprzez tego sami korzystaliśmy. Byliśmy dłużnikami, wypożyczyliśmy to sobie i teraz po prostu tylko oddajemy, więc zabierz to, bo my wiemy, że to jeszcze będzie potrzebne dla świata ludzkości w wieku tysiąclecia. Tyle na temat ciężkiej pracy naszego Pana jako najwyższego kapłana Kościoła i orędownika wieku Ewangelii. Teraz jeszcze króciutko, już jeden obraz Starego Testamentu, znacznie, znacznie krótszy, który pokazuje pracę naszego zmartwychwstałego Pana jako najwyższego kapłana świata, czyli już w połączeniu z Kościołem, i pośrednika wieku tysiąclecia. Jest to Mojżesz kropiący księgę i lud przy zawieraniu przymierza zakonu. A przymierze zakonu to jest typ obraz na przymierze, na nowe przymierze, które będzie zawarte z ludzkością. Druga Mojżeszowa, 24 rozdział. Werset 8. Wziął wtedy Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie tych słów. W wersecie tym brakuje jednego obiektu, jaki Mojżesz kropił, księgi. Tak jak w wersecie 5 wyżej, nieco wyżej, brakuje jeszcze jednego rodzaju zwierząt, które były zabijane przy tej okazji, żeby mieć dostateczną ilość krwi. Dużo krwi było wtedy potrzeba. A werset 5 mówi tylko o tym, że były zabijane cielce, a nic nie mówi o kozłach. A kozły też były zabijane. Ktoś powie, ale się wymądrzasz. A skąd ty wiesz, że tu brakuje tego słowa, a tu brakuje tego, tak sobie chcesz pododawać, żeby wyszło na twoje, tak? Bo jakąś teorię masz z góry powziętą? No nie. A apostoł Paweł uzupełnia te dwa braki. A apostoł Paweł w Żydów 9:19 nawiązuje do tego, co Mojżesz czynił i pisze, że Mojżesz co zrobił? Tak? Żydów 9:19. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów, pisze Paweł, wraz z wodą, wełną, szkarłatą i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, pisze Paweł, jak i cały lud. A tutaj w jakiś sposób zginęły. Z wersetu 8 zginęła księga, a z 5 zniknęły kozły. To już kozły to mniejszy problem, prawda, że zniknęły, chociaż są potrzebne, bo cielce to nasz Pan, a kozły to Kościół, prawda, pokazana jest ich wspólna tutaj działalność jako kapłana, ale najważniejsze jest, że księga w sumie w 8 wersecie zniknęła, bo ta księga to boska sprawiedliwość, tam są boskie prawa spisane. To samo, co na ubogalni w przybytku było pokazane, to jest pokazane tutaj w księdze. I Mojżesz, nasz Pan jako pośrednik wieku tysiąclecia, razem z Kościołem występujący i działający, przedstawi wartość swojego okupu boskiej sprawiedliwości. Tu już pokazane to, że zrobi to księga, tak, że pokropi księgę. Czyli boska sprawiedliwość przedstawi swój okup Jezusa, który wróci już do niego jako krew kozła pańskiego. Skończyło się wypożyczanie członkom Kościoła w jego Ewangelii. Oni bieg zakończyli. A więc okup, a powiedzmy okup to doskonałe człowieczeństwo naszego Pana, doskonałe życie, prawo do życia i prawa życiowe. Te cztery elementy stanowią okup, te cztery elementy nasz Pan wywalczył dla nas ludzi, żeby nam to wszystko zaoferować w przyszłości. A tylko Ewangelii oferuje tym, którzy do Niego przychodzą obecnie. I w ten sposób boska sprawiedliwość, pokazana tutaj w księdze, tak? Czyli jeszcze raz, werset 8 powinien brzmieć tak. Wziął wtedy Mojżesz krew i pokropił księgę i lud. Przed słowem lud powinniśmy sobie w wersecie 8 dopisać księgę, no i dodać jeszcze spójnik i, żeby było, żeby ludy nie zniknął. Księgę i lud. W ten sposób przedstawi swoją zasługę okupu boskiej sprawiedliwości, co będzie aktem natychmiastowym. Moment. Już Bóg jest zadowolony. Już jest, można powiedzieć, Bóg jest pojednany. Mówi, ja już mam to, co dostałem. No, ale po drugiej stronie są grzeszni ludzie. I co z nimi? No nie mogę im, mogę im co znowu przypisać na podstawie ich wiary, jak w jego Ewangelii? No, ale to do niczego nie doprowadzi, bo to będzie znaczyło tylko, że będę musiał zawsze ich kryć, a oni będą zawsze grzeszni, będą upadać, będą przepraszać, będą znowu upadać, przepraszać i tak bez końca. Życie wieczne będzie polegało na wiecznym grzechu i upadkach ludzkości, za które owszem, mogą nawet potem przepraszać i żałować, ale znowu będą to samo robić. Tak być nie może. Oni muszą dojść do stanu sprawiedliwości, do stanu doskonałości. Zatem muszę i pokropić cały ten lud. A ten lud Izraela to cała ludzkość. Te same prawa okupu będą stopniowo udzielane, dawane przez setki lat w trakcie trwania wieku nowego przymierza, wieku tysiąclecia. W trakcie doprowadzania jej do doskonałości i zadowolenia z Boga. Albo inaczej w trakcie pojednywania ludzkości z Bogiem. To jest będzie pojednanie, pojednywanie ludzkości z Bogiem. Zobaczmy, jak precyzyjnie te dwa obrazy pokazują z jednej strony natychmiastowe usprawiedliwienie wieku Ewangelii, bo przez akt przypisania zasługi okupu na podstawie wiary danej jednostki, tak? Pomazanie logo ołtarza na dziedzińca, już jest przepisany, już jest usprawiedliwiony w oczach Boga, akt, moment, w przeciwieństwie do długiego procesu kropienia całego narodu izraelskiego. Wtedy zakłada się, że było to około 2 milionów ludzi. Więc 2 miliony ludzi była kropiona krwią cielców i kozłów. Ile tej krwi było potrzeba i jak długo to trwało, zanim to się zostało zakończone. Dlaczego ten proces ludu jest pokazany właśnie jako taki długi proces kropienia? Bo w wieku tysiąclecia usprawiedliwienie będzie z uczynków i nie z wiary. Więc nie będzie natychmiastowe. Ktoś doszedł do wiary, taką wiarę wykazał i otrzymał okup naszego Pana jego przypisany. Będzie to na podstawie uczynków. Zatem takie usprawiedliwienie, udzielenie komuś okupu nastąpi nie momentalnie, gdy on uwierzy, tylko w tym momencie, kiedy on zacznie postępować w uczynkach doskonale, gdy osiągnie poziom doskonałości. A to będzie wymagało długich stuleci wieku tysiąclecia. Zatem pojednywanie klasy restytucyjnej z Bogiem, a tym samym pieczętowanie nowego przymierza w stosunku do ludzkości, zakończy się dopiero z końcem wieku tysiąclecia. na początku małego okresu. Wtedy to, koniec wieku tysiąclecia, początek małego okresu, Jezus zamienia urząd pośrednika na urząd sędziego. I rozpoczyna się próba klasy restytucyjnej, ale już na warunkach obowiązującego od tego momentu, od początku małego okresu, nowego przymierza. A jakie to będą zasady nowego przymierza? Takie jak były w przymierzu starym, który jest typem, obrazem przymierza zakonu, mam na myśli, tak? Bóg stary, mam na myśli przymierza zakonu Żydów. Czyli jakie zasady? Życie wieczne za wypełnienie zasad miłości obowiązkowej lub wieczna śmierć za ich naruszenie, choćby jednej z nich i to najmniejszej. Tak było w przymierze zakonu z Żydami, tak będzie pod nowym przymierzem. Ale najpierw pośrednik będzie długie, długie setki lat pracował nad tym, żeby ludzi doprowadzić do stanu, w którym będą mieli szansę te wszystkie wymagania nowego przymierza miłości obowiązkowej wypełnić. Tyle w temacie świątecznym o potrzebie śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Nasz Pan musiał umrzeć, żeby dać człowiekowi szansę zdjęcia z niego dziedziczonego wyroku adamowego. Nasz Pan musiał zmartwychwstać, aby w wieku Ewangelii przypisywać zasługę swego okupu tym, którzy do niego przychodzą i na podstawie wiary dawać im, okrywać ich szatą swojej sprawiedliwości, żeby mogli realizować swoje poświęcenie jako wciąż niedoskonali ludzie. I nasz Pan zmartwychwstał jeszcze także i po to, żeby jako pośrednik wieku tysiąclecia całą ludzkość dźwignąć do poziomu, podnieść w ogóle z grobu i dźwignąć do poziomu doskonałego życia, żeby później, kiedy staną na próbie małego okresu, kiedy on już nie będzie pośrednikiem, ale sędzią, czyli nie będzie żadnej różnicy między nim a Bogiem, będzie surowa zasada sprawiedliwości przestrzegana i wymagana, żeby dać tym ludziom szansę sprostać tym wymaganiom. Także Jezus ani Bóg nie poddają ludzkości próbie, wiedząc, że nie mają szansy na tej próbie zwyciężyć. Postawią ją na próbie dopiero wtedy, kiedy najpierw dadzą jej wystarczająco dużo pomocy, czasu i wszystkich innych rzeczy niezbędnych, żeby tą doskonałość ludzkość mogła osiągnąć i na próbie wyjść zwycięsko, zyskać życie wieczne, czego nam wszystkim życzę, jako tutaj dzisiaj słuchającym i sobie samemu. I czekamy wszyscy na ten moment, kiedy to się stanie. Widzimy po obecnych warunkach, że nie będzie to zbyt dalekiej przyszłości. Dziękuję wszystkim za uwagę.